W tej sesji przechodzimy do czwartego poselstwa zatytułowanego Boże Słowa, Boskie Zaopatrzenie jako Pokarm. Cóż, pośrodku karcenia dzieci Izraela przez Jahwe, a także jego proroka Jeremiasza, będącego w stanie rozczarowania, udręki z powodu prześladowania go przez dzieci Izraela. Tu w księdze Jeremiasza został nam ukazany bardzo cenny kryształ Bożego Słowa, który jest zaopatrzeniem życia dla Jego ludu. Wydało mi się to bardzo cudowne, zachęcające, że jest w tym nam objawiony taki kryształ pośrodku tej najwyraźniej negatywnej sytuacji. Był to sąd Boga, karcenie nad Jego ludem i nawet sam prorok był bardzo zniechęcony, w wielkiej udręce. Jest tutaj jednak werset, który mówi nam, że Słowo Boże jest naszym zaopatrzeniem życia. Słowo Boże może być pokarmem dla nas. Oczywiście większość tego poselstwa jest oparta na wersecie z Jeremiasza 15-16. Z pewnością potrzebujemy Bożego Słowa, aby nas zaopatrzyło, aby nas wzmocniło w sytuacji Bożego sądu, Bożego karcenia, a nawet w sytuacji Jego rozprawiania się z nami. W tych dniach dziękujemy Panu, że Bóg wciąż do nas przemawia. Nawet w tym nienormalnym, szczególnym czasie, jak ma to miejsce dzisiaj, pod wszelkiego rodzaju ograniczeniami, a nawet wszystkimi rodzajami zamętu wokół nas. Ludziom jest bardzo łatwo stać się zniechęconymi, przygnębionymi i zawiedzionymi. Ale mimo to, dzięki Panu, że Bóg wciąż do nas mówi. Jego Słowo jest wciąż z nami. Bardzo mocno oddaję Panu cześć za to, że nawet w tych dniach wielkich ograniczeń Bóg użył nawet tego, dając nam zaopatrzenie. Nawet jeśli dzieje się to na odległość, że wciąż możemy wypowiadać Jego Słowo, słyszeć Jego Słowo. Bez Jego Słowa pozostalibyśmy w naszym zniechęceniu, w naszym rozczarowaniu, w naszej udręce. Ale dziękuję Panu, że zaopatrzył nas w ten sposób, abyśmy nie musieli być zniechęceni, nie musieli być w udręce. Mamy Jego Słowo do nas. I możemy nie tylko słyszeć Jego Słowo i być oświeceni przez Jego Słowo, ale tak naprawdę możemy być zaopatrzeni przez Jego Słowo. Możemy jeść Jego Słowo jako pokarm. To jest wielka, wielka sprawa. Zdaję sobie sprawę, że poselstwo takie jak to na temat Bożego Słowa, na temat nawet Słowa Boga jako zaopatrzenia, nie jest nieznane większości świętym. Chociaż jest to dość znany temat, ale bracia i siostry, mam nadzieję, że w świeży sposób otworzymy przed Panem swoją istotę, ponieważ dotyka to tak naprawdę bardzo, bardzo centralnej sprawy. Wielka myśl wewnątrz Bożego serca, że chce On, aby Jego lud nie tylko oddawał Mu cześć, nie tylko Go znał, ale go przyjmował, jadł go jako pokarm. Nie powinniśmy czuć, że jesteśmy zaznajomieni z tym i wyłączać się, gdy dochodzimy do sprawy takiej jak ta, myśląc, że ja to wiem, ja to słyszałem. Nawet przemawiałem na ten temat do wielu z młodych osób, do dzieci, szóstoklasistów i tak dalej. Ale drodzy bracia, to nie jest sprawa tego, jak wiele wiesz, jak bardzo jesteś z tym zaznajomiony. Pytanie, które musimy sobie zadać każdego poranka, każdego dnia brzmi, czy jadłem Boga, czy jadłem Jego Słowo. Nie chodzi tu o wiedzę, którą masz. Dotyczy to właściwie tego, czy przyjąłeś w siebie Boga jako pokarm. Tak więc mamy jedno poselstwo poświęcone tej sprawie w tym studium krystalizującym Jeremiasza i Lamentacji. Najwyraźniej znanej sprawy, ale tak właściwie czuję, że jest to wielce potrzebna sprawa. Jeśli Boży lud nie nauczy się jeść Bożego Słowa, przyjmować Boga, odzyskiwanie stanie się kolejnym rodzajem systemu. Stanie się po prostu kolejnym rodzajem ruchu. Będzie skończone. W miarę jak przygotowywałem się do tego poselstwa, odczułem w głębi, że Pan chce od nas, abyśmy Go jedli. Pan nie chce, abyśmy tylko zdobyli wiedzę na temat tego, o czym jest Księga Jeremiasza, o czym jest Księga Lamentacji. Chce, żebyśmy jedli Jego Słowo. Pańskie odzyskiwanie musi być jedzącym odzyskiwaniem. Słowo Boże musi być uwewnętrznione w naszej istocie poprzez Jego lud, jedzący Go, uczestniczący w Nim. Tak więc modlę się, aby Pan oświecił nas światłem, żeby przeszyło ono całe nasze myślanie, naszą naturalną myśl. Myślimy, że wiemy, lecz w rzeczywistości nie wpłynęło to na nas, nie zmieniło nas, nie zrewolucjonizowało nas do tego stopnia, że codziennie nie możemy żyć naszym chrześcijańskim życiem i życiem Kościoła bez karmienia się Panem, bez jedzenia Jego Słowa. Jedzenie Jego Słowa jest tak ważne. Teraz przejdźmy do tego planu. Pierwszy punkt, oczywiście jest to Jeremiasza 15:16. Gdy się znalazły Twoje słowa, zjadłem je. To pierwsza część tego wersetu. Gdy patrzyłem na wersety z kontekstu w 15 rozdziale Jeremiasza, wydało mi się bardzo interesujące, że jedzenie Bożego Słowa nie było w myślach Jeremiasza. Jeśli przeczytasz choćby poprzedni, 15 werset, mówi on, Ty wiesz, Panie, pamiętaj o mnie i wejrzyj na mnie. Pomści się za mnie nad moimi prześladowcami. Nie dozwól, bym zginął z powodu Twojej wyczekującej cierpliwości. Wiedz, że dla Ciebie znoszę poniżenie. Cóż, Jeremiasz był prześladowany przez dzieci Izraela. Doznawał sprzeciwu z ich strony. Był udręczony, był zniechęcony. Prosił Boga o Bożą wizytację, o Boże pocieszenie. Prosił Boga nawet o pomstę. Pomstę za Niego z powodu Jego prześladowań. Był więc w rzeczywistości w swoim umyśle, w swoim naturalnym przekonaniu, opinii. Podobnie jak Dawid pisał w wielu psalmach, chcąc, aby Bóg pomścił jego prześladowców. Ale nagle, gdy to wyrażał, werset 16 mówi, gdy się znalazły Twoje słowa, zjadłem je. Skąd pochodzi ta myśl? Był w swoim naturalnym przekonaniu, prosząc Boga o pomstę, aby zatroszczyć się o Niego w zewnętrzny sposób, odwiedzić Go, pocieszyć. Ale nagle wygląda na to, że Bóg zainterweniował z czymś, co było Jego myślą. To nie jest tak, jak Ty myślisz, Jeremiaszu. Możesz prosić o pocieszenie, prosić o wsparcie, o moje odwiedziny, ale w rzeczywistości tym, czego potrzebujesz, jest moje Słowo. Mówi więc, że była to w rzeczywistości myśl Boga. Myśl Boga przekazana Jeremiaszowi w tym czasie. Całkowicie przeciwna jego naturalnej ludzkiej opinii, jego przekonaniu. Tak więc werset ten jest dla mnie niesamowity. Nie było to pospolite słowo. Nie była to po prostu zwyczajna myśl, którą otrzymał Jeremiasz. To była Boża myśl. Ponieważ nawet później, w kolejnym wersecie, w wersecie 17, Powraca i mówi, nie zasiadłem w gronie nieokrzesanych, ani nie radowałem się. Pod Twoją ręką siadałem samotny, bo napełniłeś mnie oburzeniem. Wygląda na to, że Jeremiasz był wciąż w swojej ludzkiej opinii, ale Bóg przekazał mu swą myśl w samym środku jego ludzkiej opinii, aby pokazać mu, że gdy znalazły się Boże słowa, Jeremiasz zjadł je poprzez jedzenie jego słowa. A potem jego słowo stało mu się rozkoszą i radością jego serca. Bardzo interesujące. Cóż, ta kwestia jedzenia słowa nie występuje jedynie w Księdze Jeremiasza. Znamy całą Biblię, odnotowano przynajmniej 3 takie przypadki. Pierwszy związany z Jeremiaszem w 15 rozdziale Księgi Jeremiasza, a kolejny u Ezechiela. Pamiętacie w 3 rozdziale Ezechiela, w wersetach 1-3, gdzie Bóg poprosił Ezechiela, aby zjadł zwój, żeby mógł prorokować. I również 3 przypadek, znajdujący się w Księdze Objawienia, związany z apostołem Janem w 10 rozdziale, w wersetach 9 i 10, gdzie Pan prosił Jana, aby zjadł zwój. Był to zwój Bożej ekonomii, który otwierał baranek. I anioł poprosił go, aby zjadł zwój. I ostatecznie Jan nawet pożarł, połknął zwój i był słodki w jego ustach, a stał się gorzki w jego żołądku. Jednak to, co zjadł, tym był w stanie prorokować. Tak więc ta sprawa jedzenia słowa jest czymś, co pochodzi z Bożych myśli i została ona objawiona w Jego Słowie, przynajmniej 3 razy. A mówi, w Biblii najpierw widzimy Boga, a potem Jego przemawianie. Słowa, które wychodzą z Jego ust. Pierwszą rzeczą w Biblii, główną kwestią jest sam Bóg. Rodzaju 1.1 rozpoczyna się mówiąc, na początku Bóg stworzył. Bóg jest źródłem. Bóg jest tym, z którego wszystko pochodzi. On jest pierwszy. Najważniejszy. Tak więc Bóg był pierwszy, ale natychmiast tuż obok Boga jest także co? Jest Boże przemawianie, Boże Słowo. Gdy zobaczyliśmy, że jest tam Bóg, On stworzył niebo i ziemię, a 2 wersety dalej, w wersecie 3 jest powiedziane, że Bóg przemówił, niech będzie światło, niech stanie się światło. Nasz Bóg nie jest niemym Bogiem. Nasz Bóg jest Bogiem mówiącym. On mówi. Nie tylko robi jakieś rzeczy. Nie tylko daje początek ideom. On mówi. Tak więc Bóg stworzył niebo i ziemię. A potem Bóg przemówił. Pokazuje to nam, że tuż obok Boga, tuż obok Niego jest Jego Słowo. Przemawianie, Boże przemawianie, które odnosi się do słowa, które wychodzi z Jego ust. Następnie B. Całe Pismo jest tchnięte przez Boga. Słowa w Piśmie Świętym zatem są słowami, które wychodzą z ust Boga. Czym jest to przemawianie Boga? Czym jest to Słowo Boga? W 3 rozdziale 2 listu do Tymoteusza zostało nam pokazane, że tak naprawdę Słowo Boga jest Bożym oddechem. Kiedy jakaś osoba przemawia, coś się z niej wydostaje. Nie jest to zaledwie myśl tej osoby. Paweł mówi nam, że całe słowo jest tchnięte przez Boga. Jest ono wydychaniem Boga. Ludzki oddech zawiera w sobie coś z istoty tej osoby. Gdy więc Bóg przemówił, wyszło Jego słowo, a tym słowem było Jego wydychanie. Coś z samego Boga zostało z Niego uwolnione. Dlatego jak Bóg tchnął poprzez swoje słowo, tak my, jako słuchacze tego słowa, potrzebujemy uczyć się wdychać to słowo. Nie tylko słuchać samego słowa, ale wdychać tchnienie, które jest istotą tego słowa. C. mówi, Biblia jako Boże Słowo jest ucieleśnieniem Boga, Chrystusa, Ducha i życia. Te cztery sprawy, Bóg, Chrystus, Duch i życie, są czterema w jednym. Słowo Boga jest jak pojemnik, jest jak opakowanie. Zawartość opakowana tym słowem, zawartość w tym naczyniu, to Bóg, Chrystus, Duch i życie. Te cztery rzeczy nie są czterema oddzielnymi rzeczami. Są one jedno. Bóg jest wcielony w Chrystusie, Chrystus jest urzeczywistniony jako Duch, a doświadczamy i radujemy się Duchem jako życiem. Gdy doświadczamy Ducha, wówczas rezultatem jest życie. Tak więc Bóg, Chrystus, Duch i życie są w rzeczywistości synonimami. Są takie same. A są one treścią zawartą w Bożym Słowie, pojemniku. D. Biblia, która jest Bożym Słowem, składa się z trzech elementów. Chrystusa oraz Jego śmierci i zmartwychwstania. Możemy powiedzieć, że są to cechy charakterystyczne Bożego Słowa. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy to, co czytasz, jest Bożym Słowem, czy nie, możesz to sprawdzić za pomocą tych trzech cech. Kiedy czytasz gazetę, kiedy czytasz magazyn, powieść, podręcznik, czy otrzymujesz Chrystusa? Czy doświadczasz czegoś, co nazywa się śmiercią Chrystusa? Czy dotykasz czegoś, co nazywa się zmartwychwstaniem? Spośród wszystkich tych książek, wszystkich tych publikacji na całej ziemi, tylko jedna książka, ta jedyna książka, Biblia, niesie ze sobą te trzy rzeczy. Przynosi nam Chrystusa, przynosi nam śmierć Chrystusa i przynosi nam Jego zmartwychwstanie. W drodze do Emaus Pan powiedział do dwóch uczniów, kiedy wyjaśniał im z Pisma na podstawie prawa i proroków, całe Pismo mówiło o Chrystusie. Chrystus jest główną treścią, głównym tematem Bożego Słowa. Gdy przychodzisz, żeby czytać Biblię, potrzebujesz, nie powinieneś jedynie uczyć się na temat historii, uczyć się na temat tego, co ta lub tamta osoba uczyniła, jak się zachowywała. Uczysz się tych wszystkich rzeczy, nawet rozumiejąc to, co jest słuszne i niesłuszne, co jest dobre, a co złe. Spotkałem braci, którzy podzielili się ze mną. Jeden z nich był w takim zamieszaniu, kiedy czytał Biblię. Wydaje się, jakby Biblia uczyła nas kłamać. Abraham skłamał. Wszystko, czego się nauczył, dotyczyło wszystkich wydarzeń i wszystkich nakazów i zakazów. Jednak nie dotknął Chrystusa, który jest prawdziwą istotą Biblii. W żadnej innej książce na całej ziemi żadna z nich nie doprowadzi cię do Chrystusa, tylko Biblia, która jest objawieniem dotyczącym Chrystusa. Kiedykolwiek przychodzimy do Biblii, Słowa Boga, musimy zdać sobie sprawę z tego, że ta księga mówi o Chrystusie. W rzeczy samej, kiedy otwieramy swoją istotę, aby czytać tę księgę, przyjmujemy Chrystusa. Coś Chrystusa zostaje przelane, udzielone do naszego wnętrza. A wraz z Chrystusem także Jego śmierć. Po przeczytaniu Biblii, przeczytaniu Słowa Bożego, działa również coś w Twoim wnętrzu, co zabija, niszczy, odrzuca coś, co do Niego nie należy, coś, co do Niego nie pasuje. Kiedy przychodzi Pan, przychodzi Słowo, nie kochajcie świata. Drugi rozdział 1 Jana. Nie kochajcie świata. Jeśli ktoś kocha świat, nie przebywa w nim miłość do Ojca. Kiedy to Słowo w Ciebie wchodzi, coś zaczyna w Tobie działać, żeby zabić w Tobie to pragnienie kochające świat. Zostajesz uśmiercony. A ponadto, w tym samym czasie, Boże Słowo zawiera w sobie pierwiastek zmartwychwstania. Jest to wzbudzający pierwiastek. Coś, co wyprowadza cię z depresji, wyprowadza cię ze śmierci. Tylko Boże Słowo może tego dokonać. Możesz przez cały dzień czytać gazetę, przez cały dzień oglądać wiadomości, słyszysz wszystkie te rzeczy, ale czynią cię one jeszcze bardziej przygnębionym, jeszcze bardziej poirytowanym. Jednak jedynie Boże Słowo przynosi Chrystusa, przynosi doświadczenie śmierci Chrystusa, a także Jego zmartwychwstanie. Mówi, słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa są duchem i życiem. Potrzebujemy zobaczyć to w wewnętrzny sposób. Samo słowo wypowiedziane przez Pana nie jest zaledwie kilkoma literami, kilkoma słowami, lecz są one duchem i są życiem. W 6 rozdziale Jana jest zapis na temat tych, którzy zostali nakarmieni bochenkami i rybami. Chcieli dostać więcej. A Jezus powiedział im, moje ciało jest w rzeczywistości mięsem, moja krew jest prawdziwym napojem. Jeśli nie będziecie jedli mojego ciała i pili mojej krwi, nie macie ze mną nic wspólnego. I ludzie odpowiedzieli, że zbyt twarde jest to słowo. Jakże możemy jeść ciało tego człowieka? Jakże możemy pić krew tego człowieka? Jest to zbyt szorstkie, zbyt trudne do przyjęcia. Potem Pan im powiedział, że to duch daje życie. Ciało nie przynosi żadnej korzyści. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Kiedy Pan wypowiedział słowo na temat jedzenia Jego ciała, picia Jego krwi, nie mówił na temat tego, co fizyczne, odnosząc się do swojego fizycznego ciała czy swojej fizycznej krwi. Jednak taka była koncepcja ludzi, którzy usłyszeli to słowo. Patrzyli na wszystko z zewnątrz, z fizycznego punktu widzenia. Potknęli się, obrazili się. Wówczas Pan musiał im powiedzieć, że to duch daje życie. Moje słowa same w sobie nic nie znaczą. Jeśli chodzi o litery, jeśli chodzi o słowo, to one same w sobie nic nie znaczą. Pamiętajcie, Boże Słowo jest pojemnikiem. Stanowi ucieleśnienie Boga, Chrystusa, ducha i życia. Tak więc Pan kontynuował mówiąc im, to duch daje życie. Nie bądźcie obrażeni przez to, co wam powiedziałem, jeśli chodzi o litery, jeśli chodzi o sformułowania. Musicie sobie uświadomić, że moje słowa są duchem i są życiem. To duch daje życie. Jeden, słowa, które Pan wypowiedział, są ucieleśnieniem ducha życia. Dziękujemy Bogu za to, że dał nam swoje słowo, a także dziękujemy Mu za to, że dał nam swojego ducha. Wewnątrz mamy Jego ducha, a na zewnątrz słowo. Bez ducha słowo staje się puste, niczym pusty, niewypełniony kubek. A bez słowa duch jest zbyt abstrakcyjny, nie ma pojemnika. Są to dwa największe dary, jakie Bóg dał człowiekowi, swoje słowo i swojego ducha. Jego słowo na zewnątrz i Jego duch wewnątrz. Słowa wypowiedziane przez Pana są ucieleśnieniem ducha i życia. Nasze chrześcijańskie życie jest jednocześnie sprawą tego, jak z jednej strony obchodzimy się ze Słowem Boga, a z drugiej, jak doświadczamy Ducha Bożego. Duch jest wewnątrz nas, a Słowo na zewnątrz. Są one jak dwa końce jednej i tej samej rzeczy. Słowo ucieleśnia ducha życia. Numer dwa. Chrystus jest teraz życiodajnym duchem w zmartwychwstaniu, a duch jest ucieleśniony w Jego słowach. Trzy. Kiedy otrzymujemy Jego słowa, ćwicząc swego ducha, otrzymujemy ducha, który jest życiem. Znowu wam przypominam, słowo jest pojemnikiem, a wewnątrz tego pojemnika jest zawartość składająca się z Boga, Chrystusa, Ducha i życia. Są więc one w rzeczywistości, oczywiście nie jest to doskonała ilustracja, ponieważ nie możemy ich od siebie oddzielić. Wiecie, że pojemnik możecie opróżnić, możecie pozbawić go zawartości. Ale słowa Boga, jako ucieleśnienie Boga, Chrystusa, Ducha i życia, nie możecie rozdzielić. Są one zintegrowane, są ucieleśnione razem. Otóż, kiedy przychodzimy do Słowa, przyjmujemy Słowo, nie chcemy przyjąć zaledwie litery w tym Słowie, choć chcemy przyjąć Ducha i życie w tym Słowie. Kluczem jest to, że potrzebujemy ćwiczyć swojego ducha. Naturą Bożego Słowa nie jest zdobycie jakiejś wiedzy. Nie jest to coś dla umysłu. Naturą Bożego Słowa jest Boży oddech. Jest duch i życie. Pewnego razu brat Lee użył ilustracji, którą bardzo się cieszyłem. Jest to niczym zapałka. Boże Słowo jest jak zapałka. A wiecie, że zapałka ma fosfor na sobie, zgadza się? Zawiera fosfor, mający element, który po zapaleniu może się rozpalić ogień. Boże Słowo jest porównane do zapałki, a fosfor jest jak duch w Słowie. Zgadza się? I wreszcie, gdy starasz się zapalić zapałkę, pocierasz nią, jeśli będę pocierał nią o ten stół, nic się nie wydarzy. Musisz potrzeć tę zapałkę o szczególną powierzchnię, szorstką powierzchnię, a wtedy fosfor rozpali się ogniem, a ten ogień jest jak życie, które jest w duchu. Tak więc kiedykolwiek przychodzimy do Bożego Słowa, żeby je czytać, żeby je przyjmować, bierzemy taką zapałkę. W zapałce tej jest fosfor. W Bożym Słowie jest duch. I musisz właściwie potrzeć tą zapałką nie o materiał, ani o jakikolwiek rodzaj powierzchni, ale o pewną szczególną powierzchnię, która spowoduje, że fosfor się zapali, a ty rozpalisz boski ogień, który jest życiem. Dla nas więc sposobem na to, aby przyjąć Słowo, jest ćwiczenie naszego ducha. Wówczas, gdy ćwiczymy naszego ducha, nie zaledwie nasz umysł, aby zrozumieć, ani nawet nie nasze usta, by recytować, wypowiadać. Musimy ćwiczyć naszego ducha, a wtedy rozpalimy boski ogień. F. Boże Słowo jest boskim zaopatrzeniem, które jako pokarm nas posila. Tak więc Boże Słowo jest duchem i życiem, a zamiarem, celem jest to, by to Słowo nie tylko udzielało nam wiedzy, dawało zrozumienie, ale by to Słowo nas odżywiało, dawało nam pokarm, żeby nas zaopatrzyć. Teraz przejdziemy do podpunktów. W boskim pojęciu dotyczącym Słowa Bożego, Słowo to jest pokarmem, którym się posilamy. Wiemy, że jest to, powiedziałbym, dość powszechne nauczanie wśród nas, że Boże Słowo jest pokarmem. Jednak ta myśl, bracia i siostry, jest tak naprawdę bardzo głęboka. Jest właściwie ucieleśnieniem centralnej myśli w Bożej ekonomii. W Bożej ekonomii Bóg pragnie udzielać samego siebie do naszego wnętrza. Ale jak może to uczynić? Bóg pragnie się nam udzielać na sposób jedzenia. Przedstawia samego siebie człowiekowi jako pokarm. Ta koncepcja musi zrewolucjonizować nasze życie. Kiedykolwiek przychodzimy do Bożego Słowa, nie przychodzicie do podręcznika, nie przychodzicie do książki, do historii, nie przychodzicie do powieści, przychodzicie do talerza z jedzeniem, przychodzicie, aby coś zjeść. Czy taka jest Twoja koncepcja? Kiedykolwiek otwierasz Biblię, czy masz taką myśl, zamierzam jeść Boga? Albo czy chcesz tylko wypełnić swój chrześcijański obowiązek? Muszę przeczytać moje 3 rozdziały dziennie, mój Stary i Nowy Testament, muszę polepszyć trochę, muszę mieć lepiej znać Biblię. A może musisz zdać sobie sprawę z tego, że jestem głodny. Przychodzę do stołu, przychodzę do talerza z jedzeniem. Jestem gotów na przyjmowanie Boga. Jestem zatroskany o wielu z następnego pokolenia, wielu młodych braci, wiele sióstr. Wiem, że jeśli chodzi o nauczanie, prawdopodobnie są z tym bardzo dobrze zaznajomieni, ale obawiam się, że dla wielu z nich nie stało się to ich myślą, rządzącą myślą. Często, więc, no wiecie, w tych czasach oni wszyscy mogą coś przeczytać na swoim telefonie, przeczytać coś na swoim tablecie, bardzo szybko zdobywają informacje. Nie są na pozycji, nie osiągnęli stanu, w którym spędzaliby trochę czasu, by nie czytać tylko po to, żeby zdobyć informacje, ale żeby przyjąć Boże Słowo jako pokarm. Pan musi przeniknąć nasze wnętrza tą sprawą, by uczynić ją naszą rządzącą koncepcją. To ma bardzo duże znaczenie, jaka jest Twoja koncepcja, gdy przychodzisz do Słowa Boga. Jeśli naszą koncepcją jest wciąż to, że Boże Słowo jest księgą wiedzy, jest księgą, która zaledwie objawia nam Boga, cóż, przegapisz to. Przegapisz najbardziej centralną część Bożej ekonomii. To dlatego powiedziałem na początku, nawet jeśli poselstwo takie jak to jest nam wszystkim znane, jednak czy ta myśl pochwyciła nas? Czy ta myśl stała się w nas rządzącym pierwiastkiem? Ta boska koncepcja znajduje się w Słowie. Mówi ona, że Boże Słowo jest pokarmem. Zobaczyliśmy to oczywiście w księdze Jeremiasza, zgadza się? On jadł. Jadł je. W Starym Testamencie Ezechiel powiedział to samo. Przechodzimy do Nowego Testamentu. Co z Piotrem? Piotr również o tym mówi w drugim rozdziale pierwszego listu Piotra, że musimy pić bezpodstępne mleko słowa. Także Paweł w trzecim rozdziale pierwszego listu do Koryntian i w piątym rozdziale do Hebrajczyków mówi o karmieniu nas mlekiem oraz stałym pokarmem. Tak więc porównał Słowo Boga, które wypowiedział, do mleka i stałego pokarmu dla dorosłych. Również apostoł Jan w Księdze Objawienia, rozdziale 10, połknął, pożar Słowo. Widzicie więc, że taka koncepcja Słowa Boga, które jest pokarmem posilającym wierzących dzieci Boże, występuje w całym Słowie. Oby Pan przesycił, natchnął nas tą boską myślą, tak by stała się ona naszą myślą, naszą koncepcją. 2. Słowem Bożym jest sam Bóg jako nasz pokarm. Boże Słowo nie jest zaledwie zbiorem pism, zapisami wydarzeń, ludzi i rzeczy. Słowo Boże to sam Bóg. W jaki sposób? Sam Bóg jest naszym, jako nasz pokarm. To bardzo proste zdanie, jednak wywarło na mnie naprawdę głębokie wrażenie. I zapytam ponownie, czy taka jest Twoja koncepcja Bożego Słowa? Gdyby ktoś przyszedł i zapytał Cię, czy możesz mi wyjaśnić, czym jest Biblia, czym jest Słowo Boga? Co wydostałoby się z Twoich ust? Powiedziałbyś im, a Biblia składa się z 66 ksiąg, mamy 39 ksiąg w Starym Testamencie, a 27 w Nowym. Jest wielu autorów ksiąg, wszystkie te rzeczy. Powiedziałbyś wszystko na temat historii, wszystko jak zostało napisane Biblia. Macie całą tą wiedzę, ale nie wywarłeś na tej osobie żadnego wrażenia, że Słowem Bożym jest sam Bóg jako pokarm, żeby Go przyjmować. Jest to centralny punkt. Jeśli przegapicie ten punkt, to przegapicie wszystko to, o czym naprawdę jest Biblia. Nie chodzi tylko o Bożą myśl, o Boże pomysły. Nie tylko o to, o czym myśli Bóg. Oczywiście mówimy o Bożej woli, o Bożym celu, który jest wzniosły, który jest kluczowy, biorąc pod uwagę centralne objawienie. Ale ostatecznie ten cel, ta wola musi zostać przyjęta, uwewnętrzniona, zjedzona przez Was. Musimy jeść Bożą wolę. Musimy jeść odwieczny Boży cel. Nie tylko o Nim wiedzieć. Sam Bóg został przedstawiony człowiekowi jako jedzenie. Numer 3. Pan Jezus przyjmował Słowo Boże z Pisma jako swój chleb i dzięki Niemu żył. Wiemy, że Pan przebywał na pustkowiu i był kuszony przez diabła. Znajdował się tam 40 dni, poszcząc przez 40 dni, 40 nocy. Nie miał nic do jedzenia. Gdy diabeł przyszedł do niego, pierwszą rzeczą, z której zdał sobie sprawę, było to, że musiał on być głodny. Przez 40 dni niczego nie jadł, więc kusił go, prosząc, możesz przemienić kamień w chleb, możesz teraz coś zjeść. Pan użył tej okazji, by powtórzyć słowa wypowiedziane przez Mojżesza w 8 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, że nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi przez usta Boga. Innymi słowy, Pan Jezus przez 40 dni z jednej strony pozornie był głodny, przebywał tam bez jedzenia, pościł. Jednak z drugiej strony w zasadzie mówił diabłu, karmiłem się Słowem Bożym. Słowo Boże było moim prawdziwym pokarmem. Przez 40 dni nie jadłem fizycznego pokarmu, ale karmiłem się prawdziwym pokarmem, który to podtrzymywał mnie przez te 40 dni. Numer 4. Każde słowo, jakie wychodzi przez usta Boga, jest duchowym pokarmem, który nas posila. To pokarm, dzięki któremu musimy żyć. Bóg pragnie, byśmy Nim żyli, byśmy żyli w jedności z Nim. Lecz jeśli macie zamiar żyć, musicie być posileni, zaopatrzeni, odżywieni. Nie żyjecie dlatego, że ktoś wam tak każe, że ktoś żąda od was czegoś. Musicie być zaopatrzeni, zachowani, być w stanie, w którym będziecie nim żyć. Dlatego właśnie kwestia pokarmu, zaopatrzenia jest tak istotna. Za pomocą słowa, które jest naszym pokarmem, Bóg udziela swych bogactw do naszej wewnętrznej istoty, żebyśmy mogli ukonstytuować się Jego pierwiastkiem. Teraz G. W świetle całego objawienia zawartego w Świętej Biblii, Boże słowa są dla nas dobre do jedzenia i musimy je jeść. W poprzednich punktach ujrzeliśmy, jaka jest natura Bożego Słowa, jaka jest Jego istota, oraz także, że Bóg pragnie, byśmy przyjmowali Go jako pokarm, byśmy go zyskiwali. Teraz przechodzimy do tej kwestii jedzenia. Dobrze? Czy myśleliście o tym? Czy usiedliście i myśleliście nad tym, na czym polega jedzenie? Każdy człowiek jest maszyną do jedzenia. Zgadza się? Bóg nie stworzył człowieka jako takiej nieustającej maszyny, która działa i pracuje 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Rozumiecie? Takiej, która bezustannie i bezustannie działa. Bóg w swoim dziele stworzenia człowieka zarządził, że człowiek potrzebuje jeść co najmniej kilka razy dziennie. Czy to 3 razy, czy nawet, jak niektórzy ludzie, mieszkańcy kantonu, może 9-7 razy. Tak właśnie Bóg zaprojektował człowieka, by człowiek żył, przetrwał. W taki sposób go zaprojektował. To jest Boże zarządzenie. Nie stworzył nieustającej maszyny, która bezustannie działa. Czasami chciałbym, żebyśmy nie musieli tak dużo jeść. Żebyśmy, no wiecie, co takie kłopotliwe, zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy musicie iść po zakupy spożywcze, ale nie możecie. Następnie musicie mieć kogoś, kto zrobi dla was zakupy. A potem musicie przygotować jedzenie. Następnie po zjedzeniu musicie posprzątać i umyć naczynia. Cały ten kłopot. Ale czy wam się to podoba, czy nie? Bożym zarządzeniem dla człowieka, by żył, jest to, że potrzebuje jeść. Musi jeść. Jedzenie więc jest ogromnie ważne. Zgadza się? Idźmy dalej. Popatrzmy na punkt pierwszy. Bóg pragnie, żeby człowiek go spożywał, trawił i przyswajał. Jedzenie nie jest takie proste. Wiecie, po prostu pożeramy jedzenie. Właśnie przed chwilą byłem głodny, ale teraz jestem zaspokojony. Cóż, to nie jest takie proste. Jest wiele procesów, które związane są z kwestią jedzenia. Jedzenie, aby dokończyć proces jedzenia, nie polega jedynie na przyjęciu czegoś do swego wnętrza, ale to coś musi być także strawione, jak również przyswojone. Nie możecie zjeść kawałka kamienia. Jeśli połkniecie kawałek kamienia, to nie nazywa się to jedzenie. Kamień ten nie zostanie strawiony, nie zostanie przyswojony. Kiedy mówimy o jedzeniu, mówimy o czymś, co da się strawić, czymś organicznym, czymś z życia, co może zostać strawione i przyswojone. Małe a. Jeść to kontaktować się z tym, co znajduje się na zewnątrz nas i przyjmować to w siebie. Wskutek czego rzeczy te na koniec stają się naszym budulcem. Tak więc pierwszym krokiem jedzenia jesteście wy. Coś z zewnątrz zostaje teraz udzielone do waszego wnętrza. Możecie więc powiedzieć, że pierwszym aspektem jedzenia jest unia. Związek. Mamy tutaj kwestię związku. Kiedyś pozostawało to poza wami dwie rzeczy, wy i ta rzecz. A teraz poprzez zjedzenie ta rzecz wchodzi do twego wnętrza i staje się jedno z wami. Jedzenie przynosi rzeczywistość, rzeczywistość, fakt związku. Jeść to przyjmować pokarm, żeby ciało mogło go organicznie przyswoić. Musi nastąpić proces trawienia i przyswajania, aby pokarm ten mógł przeniknąć, mógł być przez was przyswojony. W innym wypadku przyjmujecie jedzenie, ale jeśli wasz system trawienny nie działa zbyt dobrze, wówczas cokolwiek zjecie, od razu przez was tylko przechodzi. Wtedy pokarm ten nie uczyni wam nic dobrego. Trawienie i przyswajanie są kluczowe, żeby to, cokolwiek zjedliście, zostało przyswojone i stało się waszymi komórkami, stało się budulcem waszej osoby. Następny C, który wiąże się z trawieniem i przyswajaniem. Boże słowa, które są pokarmem, jaki jemy, trawimy i przyswajamy, tak naprawdę stają się nami. Słowo to staje się naszą konstytucją. Trzecim aspektem kwestii jedzenia, jej znaczenia, jest ukonstytuowanie się. Jesteście ukonstytuowani tym, co jecie, co przyjęliście do swego wnętrza. Możecie zatankować wasze pojazdy benzyną. Gdy jest pusty, wówczas nalewacie do niego benzynę. Teraz wasze auto może jechać. Jednak benzyna nigdy nie będzie w stanie ukonstytuować tego auta. Lecz pokarm, który zjedliśmy, nie tylko nas uszczęśliwi, nie tylko zaspokoi, ale ukonstytuuje nas. Stanie się naszym budulcem. Więc mamy tu do czynienia z aspektem ukonstytuowania się Bożym Słowem. Jest również kolejny aspekt Bożego Słowa, jedzenia Bożego Słowa, a mianowicie posila nas. Nie jest to tylko coś, co zostało we mnie włożone, a teraz staje się jedno ze mną, ulega strawieniu, przyswojeniu, ukonstytuowując mnie. Ale również ta rzecz mnie posila, zaopatruje mnie, dodaje energii. Mamy więc tu ten aspekt posilenia. Tak więc co najmniej te cztery aspekty opisują proces jedzenia. Na czym polega jedzenie? Dobra, pozwólcie, że przyspieszę. Ilekroć czytamy Biblię, musimy przychodzić do Pana po życie i jeść chleb życia, którym jest sam Chrystus. Ponownie chciałbym podkreślić potrzebę zrewolucjonizowania naszych koncepcji. To ma naprawdę duże znaczenie. Nie chodzi tylko o to, co wiemy, z czym jesteśmy zaznajomieni, z jakimi słowami. Jednak czy stało się to waszą myślą, waszą koncepcją? Ponieważ jeśli nie macie takiej koncepcji, w czas kiedy następnym razem otworzycie Biblię i będziecie ją po prostu czytać, jak zazwyczaj to robicie, wtedy przychodzicie tylko po to, żeby o czymś czytać, uzyskać trochę oświecenia, trochę nauki, żebyście mogli uczyć innych, ale nie jedliście. Jeśli macie taką koncepcję, wówczas, kiedy przyjdziecie, otworzycie i będziecie czytać Biblię, zachęcam was, zwyczajnie zatrzymajcie się na minutę lub dwie. Przyjdźcie i otwórzcie swoje wnętrze na Pana. Panie, przychodzę, żeby czytać Twoje Słowo. Jestem tu, by Ciebie jeść. Otwieram mojego ducha na Ciebie. Nie chcę tylko czytać moimi oczami, albo nawet tylko powtarzać moimi ustami. Chcę Cię wchłaniać. Chcę Ciebie jeść, przyjmując do swojego ducha. Jeśli tylko spędzilibyście minutę lub dwie, po prostu się zatrzymali, rozpoczęli wasze czytanie słowa taką modlitwą, to zrobi wielką różnicę. Mogę wam zaświadczyć. Doświadczam obydwu sposobów. Wiele razy jedynie przychodzę i zaczynam czytać. Otrzymałem coś, jakąś wiedzę, ale nie otrzymałem tego napełnienia, tego posilenia. Ale jeśli zatrzymałbym się na minutę, by ćwiczyć swojego ducha, pomodlić się do Pana, by skontaktować się z Nim, otworzyć się na Niego, to czytanie, które potem następuje, staje się inne. Kiedykolwiek więc przychodzimy, żeby czytać Biblię, przychodzimy do samego Pana, podobnie jak w Pańskim Słowie do faryzeuszy z 5 rozdziału Jana. Badacie Pisma, bo sądzicie, że w nich macie życie wieczne, ale nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Faryzeusze oddzielili Pismo od samego Boga. Chrystus stał przed nimi. Oni wiedzieli o wszystkim, co Pismo mówi, ale Go odrzucili. Musimy więc zdać sobie sprawę z tego, że nigdy nie możemy oddzielać Biblii od samego Pana jako życia. 3. Spożywać Pana jako Słowo to przyjmować Go w siebie jako swoje zaopatrzenie w życie. On jest chlebem życia, który mamy jeść. 4. Spożywamy Pana modląc się Słowem. Modlitewnie czytać Boże Słowo to ćwiczyć swego ducha, żeby jeść Słowo. Chwała Panu za modlitewne czytanie. Cóż, kiedy brat Lee przybył do tego kraju w 1962, a później w 1967 Pan poprowadził go do wprowadzenia świętych i kościołów w tym kraju w praktykę modlitewnego czytania. Dlatego, że nie potrzebujemy tylko czytać Słowo lub nie tylko modlić się Słowem, ale modlimy się i czytamy Słowo równocześnie, w tym samym czasie. Nawet wcześniej, na Tajwanie, w późnych latach 50., brat Lee zaczął już tego nauczać. Jednak w tych dniach było to bardziej czytanie z modlitwą. Innymi słowy, po przeczytaniu pewnego fragmentu modliliście się. Modliliście się według waszego zrozumienia, waszej inspiracji. Czytaliście i modliliście się. Jednak po przybyciu do tego kraju Pan zaczął stawiać dalsze kroki, żeby odsłonić tą sprawę modlitewnego czytania. Właściwie nie powinniśmy polegać na swoim zrozumieniu, podczas naszego czytania, a potem modlić się. Teraz, gdy czytacie, módlcie się podczas czytania i czytajcie podczas modlenia się. Każde słowo Pisma jest dobre do modlitwy. Zgadza się? Nie musicie komponować, ani starać się komponować swoje własne modlitwy. Zwyczajnie używajcie Bożego Słowa jako wasze modlitwy, dobrze? Coś niezbyt inspirującego. Na początku było Słowo, a Słowo było Boga. Myślicie sobie, nie macie pojęcia, co to ma wspólnego ze mną. To działo się na początku, w dalekiej przeszłości, dawno, dawno temu. Lecz jeśli użyjecie tego słowa i zaczniecie się nim modlić, Panie, na początku, Panie, nie wiem, kiedy to było, jak dawno temu to się działo, ale na początku zaczynacie używać tego słowa, aby modlić się nim z powrotem do Pana. Rozumiecie je lub nie, ale po prostu przemieniacie je w modlitwę. O, na początku było słowo. Dzięki Ci, Panie, za słowo. Zapomnijcie o myśleniu, w jakim języku to było. Czy to było greka, hebrajski, a może angielski. Zapomnijcie o tym. Po prostu na początku było słowo. A gdy zaczniecie się modlić w ten sposób, mówię wam, zostaniecie nakarmieni. Otrzymacie posilenie, zaopatrzenie. Drodzy święci, wiem, że powinno to być praktyką wśród nas, ale jestem trochę zaniepokojony ponownie o nasze następne pokolenie, nasze młode osoby. Wielu wciąż nie praktykuje modlitewnego czytania słowa. Mogę wam zaświadczyć, że jestem ponad 50 lat w życiu Kościoła, w odzyskiwaniu. Praktycznie nie było dnia, w którym nie czytałbym modlitewnie słowa. Każdego dnia modlitewnie czytam. Modlitewnie czytałem. Każdego dnia. Nieważne, jak wiele lat jesteś zbawiony, jak dojrzałym stałeś się chrześcijaninem, musisz modlitewnie czytać. To nie jest nasz wynalazek. Tak naprawdę wiele sług Bożych praktykowało to w minionych pokoleniach. Brat Andrew Murray robił to w taki sposób. Modlił się podczas swego czytania Biblii. Także George Muller każdego poranka na kolanach czytał jeden werset, a następnie modlił się. Czytał kolejny werset i modlił się. Oto jak spędzał ranny czas z Panem. Modlitewne czytanie nie jest czymś, co wymyśliliśmy. Nie, to jest sposób. Najlepszy sposób na to, byśmy przyjęli Boże Słowo. W rzeczywistości ostatnio usłyszałem, że niektóre denominacje na Tajwanie, ich pastorzy schodzą się razem i promują modlitewne czytanie praktykowane przez kościoły miejscowe, w szczególności sposób nauczany przez brata Lee. Z powodu tej sytuacji pandemii zostali zmuszeni do spotykania się zdalnie w mniejszych grupach i zachęcają wszystkie te osoby znajdujące się w ich małych grupach, żeby modlitewnie czytały Biblię, tak jak to robią kościoły miejscowe. Poprzez praktykowanie w taki sposób odkryli, że wszyscy członkowie zostali ożywieni i właściwie mogą przemawiać, mówić, modlić się i przemawiać do siebie nawzajem Bożym Słowem. Widziałem tę grupę, grono pastorów. Prowadzili dyskusję i propagowali. Musimy robić dokładnie to, czego nauczał Witness Lee. To zdumiewające, bracia i siostry. Byłoby hańbą, jeśli by nawet chrześcijaństwo widziało korzyść płynącą z modlitewnego czytania, ale my sami, nawet nasze następne pokolenie, nie widzi. Nie widzimy. Nie przykłada wagi do tej sprawy. Cóż za skarb darował nam Pan, dobrze? Sposobem jest modlitewne czytanie słowa. Muszę iść dalej. Numer 5. Im więcej jemy Bożych słów, tym bardziej ukonstytujemy się i przesycimy Chrystusem. Kiedy spożywamy Pana Jezusa, musi w nas zachodzić odpowiednie duchowe trawienie. Trawienie i przyswajanie są kluczowe. W przeciwnym wypadku proces jedzenia nie zostanie ukończony. Kiedy trawienie dobrze przebiega, pokarm dostanie się do każdej części naszej wewnętrznej istoty. Czy to z Jeremiaszem, czy z Ezechielem, czy z Janem, w tych trzech przypadkach, po tym, gdy zjedli oni słowo, coś się wydarzyło. Posmakowali i powiedzieli, jest to jak miód dla mojego podniebienia. Potem, w przypadku Jana w Księdze Objawienia, po zjedzeniu zwoju powiedział on nawet, że jest on słodki w jego ustach, ale jego żołądek napełnił się goryczą. Zachodzi tu pewna reakcja. Podczas gdy czytamy Słowo, jemy Boże Słowo, wówczas powinien pojawić się rezultat. Powinno nastąpić trawienie. Co oznacza, że Słowo, które otrzymujesz, musi się przemieszczać. Dostać się dalej. Musi mieć swobodne przejście do każdej części naszej wewnętrznej istoty. Małe b. Niestrawność oznacza, że Chrystus jako duchowy pokarm w żaden sposób nie może przedostać się do naszych wewnętrznych części. Czy wierzycie, że nie każde czytanie Biblii jest korzystne? Jak wiemy, zachęcamy wszystkich nowych wierzących Chrystusa do codziennego czytania Biblii. Jednak później, mając pewne doświadczenie, możecie tak naprawdę zdać sobie sprawę z tego, że nie każde czytanie Pisma jest korzystne. Niektórzy mogą ją czytać, wypełniając swój umysł wiedzą i zacząć spierać się z ludźmi, bić ich Biblią. Nie do tego służy Boże Słowo. Boże Słowo jest po to, by was karmić, by was posilać oraz ukonstytuować. W liście do Hebrajczyków, rozdział 4, werset 2, właściwie Paweł powiedział to do hebrajskich wierzących. Słowo nie przyniosło wam korzyści, gdyż nie wymieszaliście go z wiarą. Usłyszeliście to Słowo, lecz nie odnieśliście z niego korzyści, gdyż nie wymieszaliście go z wiarą. Zamiast tego macie serce niewiary, wątpicie. Jak niektórzy, których spotkałem, wydawało się, że im więcej czyta Pismo, tym więcej ma wątpliwości. Powiedział, im więcej czytam, tym więcej znajduję niespójności. Słowo, które czytasz, może nie przynosić ci korzyści. Może nie przynosić ci korzyści, jeżeli nie używasz właściwego organu, jeżeli nie ćwiczysz swojej wiary. Musimy pozwolić Słowu na przemieszczanie się, na swobodny dostęp do naszej istoty. C. Musimy zachowywać całą swą istotę z jej wewnętrznymi częściami w otwartości na Pana, żeby duchowy pokarm mógł się w nas przemieszczać. Jeśli tak uczynimy, będzie zachodziło właściwe trawienie i przyswajanie. Będziemy wchłaniać Chrystusa, duchowy pokarm, a On stanie się naszym budulcem. Drodzy święci, tak jak powiedziałem na początku, dziękujemy Panu za to, że nawet dał nam to zaopatrzenie, jakim jest przemawianie Słowa oraz słuchanie Słowa, nawet w obecnych, pełnych ograniczeń warunkach. Jak jest dla nas istotne, żebyśmy byli zachowani w Bożym Słowie. Bez Bożego Słowa odzyskiwanie nie ma drogi naprzód. Tak więc dziękujemy Panu za Jego miłosierdzie, Jego suwerenność, a nawet za Jego mądrość, nawet w pełnych ograniczeń i restrykcji warunkach. Pozwolił nam na kontynuowanie przemawiania, słuchania i społeczności nad Jego Słowem. Bez tego wszyscy byśmy zniknęli. To byłby koniec. Ale dziękujemy Panu. Mamy tę sposobność. Musimy wykorzystać te sposobności, aby nie jedynie czytać Słowo, ale żeby je zjeść. Zgadza się? W szczególności obierzmy drogę modlitewnego czytania. Nie mamy dzisiaj czasu podczas tej części, ale prawdziwie, jeśli otworzycie dzieła zebrane Witnessa Lee z lat 1968-67, znajduje się tam wiele przemawiania na temat modlitewnego czytania. Bardzo, bardzo pomocne. Dobrze, 7. Ponieważ jesteśmy tym, co jemy, jeśli spożywamy Boga jako nasz pokarm, będziemy z Nim jedno, jak również staniemy się Nim w życiu i w naturze, lecz nie w bóstwie. Czyż nie jest to szczyt boskiego objawienia? Dotykamy Bożej woli. Dotykamy centralnej sprawy, która leży na Bożym sercu. Staniemy się Bogiem w życiu i naturze jedynie poprzez jedzenie. Nie jesteśmy tu, by Go naśladować. Nie jesteśmy tu, by jedynie podążać za Nim w zewnętrzny sposób. Chcemy się stać Nim od wewnątrz, poprzez jedzenie. Zgadza się? Przedstawiono Go nam jako jedzenie. Dobrze, przejdźmy do drugiej części wersetu Jeremiasza 15-16. Twoje słowo stawało się dla mnie weselem i radością serca mego. Możecie powiedzieć, że jest to rezultat jedzenia słowa. Coś się wydarzyło. Jest jakiś skutek naszego jedzenia słowa, taki, że pojawia się wesele i radość w naszym sercu. A mówi, wprawdzie Jeremiasz ucierpiał więcej niż inni prorocy, jednak wesele i radość gościły w jego sercu, kiedykolwiek znajdował Boże słowa i je jadł. Drodzy bracia i siostry, kiedy przychodzicie do czytania Biblii, jakiego rodzaju macie koncepcję? Jeśli macie koncepcję, że Bóg jest dobry do jedzenia, a to Słowo jest dla mnie pokarmem, i otworzycie swojego ducha, ćwicząc go i przyjmując do swego wnętrza to Słowo jako pokarm, to po pewnym okresie czytania znajdziecie w sobie radość. Będziecie weseli. Wesele jest wyrażane na zewnątrz. Radość jest wewnątrz. Rezultatem jest coś tak przyjemnego, tak zachęcającego, tak zaopatrującego. Nie jest to więc jedynie kwestia zrozumienia, nie jedynie kwestia oświecenia. To kwestia przyjmowania zaopatrzenia, czego rezultatem jest wesele i radość. B mówi, słowo stawało się w wersecie 16 wskazuje, że wesele i radość są wynikiem jedzenia Bożych słów, trawienia ich, przyswajania i konstytuowania się ich w naszej wewnętrznej istocie. Dzięki temu pańska radość staje się naszą radością. Znam wielu chrześcijan, szczególnie młodych wierzących, którzy mają bardzo dużo wahania w swoich uczuciach, w swoich emocjach. Jednego dnia są bardzo szczęśliwi wobec Pana, wobec Biblii, wobec Kościoła, a później, w innym momencie, stają się zniechęceni, zawiedzeni, czasami nawet stają się negatywni, bardzo nawet krytyczni. Ich emocje wahają się raz w górę, raz w dół. Cóż, jest to oznaka tego, że osobie tej brakuje jedzenia Bożego Słowa. Ma wahania. Jest tak zmienna. Nie jest stała. Nie jest utwierdzona, ponieważ nie ma w nim lub w niej Bożego Słowa, by ją zakotwiczyć. Gdy ktoś przyjmuje słowo, ma w sobie słowo i ma miejsce, żeby się ono przemieszczało, pojawi się wesele, a nawet radość w jego sercu. Wiele razy odwołujemy się do pewnego listu napisanego w więzieniu przez brata Ni. Cóż, pisał do swoich krewnych, powiedział, że zachował swoją radość. To znaczy, że w tym strasznym środowisku więziennym nasz brat zachował swoją radość. Myślicie, że praktykował pozytywne myślenie, żeby tylko pozostać szczęśliwym? Może przez dzień lub dwa uda się wam to zrobić, ale nie przez 20 lat. Co sprawiło, że przez 20 lat zachował swoją radość w tym strasznym otoczeniu? Nie mówiąc o tym, że rząd próbował dokonać prania mózgu, bombardując go różnego rodzaju propagandą, uderzając w niego z całych sił różnego rodzaju nowymi pomysłami. Nasz brat znalazł radość, zachował radość. Wierzę. Oczywiście nie jest to powiedziane, ale wiemy, że brat Ni miał Boże Słowo w sobie. Nie posiadał Biblii. W więzieniu nie pozwolono mu na posiadanie żadnej Biblii, ale to Słowo zostało przez niego zjedzone do jego wnętrza. Zgadza się? Myślę, że każdego dnia przeczytał Biblię kilkaset razy. Każdego dnia spędzał czas rozmyślając, ciesząc się, powtarzając Boże Słowo, które było w nim. I to zachowało jego radość. To sprawiało mu radość. Święci, Boże Słowo nie powinno nas tylko ekscytować. Ach, uzyskałem nowe informacje, otrzymałem nowe zrozumienie. Te rzeczy nie są wystarczająco zadowalające. Chcemy, aby Boże Słowo stało się radością i weselem w naszym sercu. Jeden. Kiedy jemy Boże Słowa, Jego Słowo staje się weselem i radością naszego serca. Dwa. Gdy przyjmiemy w siebie Boże Słowa i przyswoimy w wewnętrznych częściach, staną się one naszą wewnętrzną radością i zewnętrznym weselem. C. Bóg jest Bogiem radości i chce, żebyśmy Nim się radowali. Amen. Bóg chce, żebyśmy Nim się radowali. Bóg nie chce, żebyśmy cierpieli. Bóg nie ma takiego zamiaru. Nie przyjmuj tej myśli, że ach, Bóg chce, żebym cierpiał. Że Bóg chce, żebym był żył w depresji. Nie, tylko szatan tego chce. To szatański cel. Żeby wpędzić człowieka w depresję, zniszczyć go, wykończyć, zadać mu cierpienie. To nie jest Bożym zamiarem. Bóg jest Bogiem radości. Chce, żebyśmy się Nim radowali. Nehemiasza 8:10. Radość Pana jest waszą siłą. Zgadza się? Bóg chce, żeby Jego lud się Nim radował, żeby stali się silni. Psalm 36, tak? Mówi o tym, że mamy udział w strumieniu Bożych rozkoszy. Kiedy pijesz z Bożego strumienia, jesteś zadowolony, jesteś wypełniony rozkoszą. Jeden. W Bożym Słowie objawiona zostaje miła myśl, a mianowicie, że w Chrystusie Bóg dał nam siebie jako łaskę, żebyśmy czerpali z Niego radość. Zgadza się? Ta myśl, mówiąca o Bogu jako łasce, żebyśmy czerpali z Niego radość, jest objawiona w całym Nowym Testamencie. Łaska Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Bóg chce, żebyśmy się Nim radowali. Dwa. Gdy Biblia pierwszy raz nawiązuje do więzi Boga z człowiekiem, Bóg przedstawia siebie człowiekowi w postaci pokarmu. Wskazuje to, że Bóg pragnie dać nam siebie, żebyśmy czerpali z Niego radość. Tak więc zaraz po stworzeniu człowieka Bóg przyprowadził do ogrodu Eden, przed drzewo życia. Bóg nie przedstawił człowiekowi listy nakazów i zakazów, ale przedstawił mu przed nim drzewo. Drzewo, które jest jadalne. To jest drzewo życia. I powiedział człowiekowi o sprawie jedzenia. Ogród w Edenie, znamy znaczenie słowa Eden. Oznacza ono przyjemność, rozkosz. Bóg umieścił człowieka w bardzo korzystnym, bardzo przyjemnym miejscu oraz przed drzewem, z którego miał jeść. Chce on, żeby człowiek jadł go w radości, jadł go w przyjemnym otoczeniu. Więc Bóg chce, żebyśmy się Nim radowali w taki szczęśliwy, radosny sposób. D. List do Rzymian 14:17 mówi o radości w Duchu Świętym. Werset ten wskazuje, że Duch jest powiązany z radością. Radość to przymiot Ducha. Dwa. Radość to również owoc Ducha. Duch zamieszkujący wierzących daje im radość. Jeśli rzeczywiście żyjemy w duchu, jeśli się ćwiczymy, chodząc według ducha, jednym z owoców ducha jest radość. Jeśli znajdziemy się w depresji lub w złości, albo czujemy się udręczeni, możemy zakwestionować, czy jesteśmy w duchu. W duchu powinna być radość. Radość i duch idą ze sobą w parze. W Dziejach Apostolskich 13:52 uczniowie byli napełnieni radością i Duchem Świętym. Duch Święty i radość, one zawsze idą ze sobą w parze. Gdy przebywamy w duchu, jesteśmy radośni. I to tak bardzo, że dla Pana śpiewamy i wykrzykujemy chwały. W 16 rozdziale Dziejów Apostolskich, 16:25, kiedy Paweł i Sylas byli w więzieniu w Filipii, w środku nocy ich stopy były zakute w dyby, ich nogi pozostawali w lochu, ale mimo tego wybuchali śpiewem i modlitwą, i czym? Chwałami. Śpiewali Panu hymny chwały. Nie śpiewali pieśni miłosnych, nie śpiewali pieśni pociechy ani zachęty, śpiewali pieśni chwały. Wiecie, gdybym to ja był w więzieniu, wolałbym zaśpiewać jakieś pieśni dotyczące pociechy w próbach. Bóg jest tak miłosierny, pocieszając mnie. Nie, oni śpiewali pieśni chwały, chwaląc Pana. Byli pełni radości. Możemy radować się radością niewysłowioną i pełną chwały. Radość pełna chwały to radość zanurzona w Panu, który jest chwałą. Stąd jest to radość pełna wyrażonego Boga. Nie posiadamy się z radości, która jest zanurzona w chwale. Nic nie wyraża Boga tak bardzo, jak nasze, jako ludzi, chwalenie Go, tego, który jest radosny. Są oni, Bóg, który jest Bogiem radości, nic nie wyraża Go tak bardzo, jak kiedy lud, Jego lud raduje się Nim i wywyższa w radości i z wesela. Dobrze, przejdźmy teraz do ostatniej części. Niech Słowo Chrystusa mieszka w was bogato. To jest z Kolosan 3,16. Słowo Chrystusa to Słowo, które On wypowiedział. Tutaj Słowo Chrystusa to nie Słowo o Chrystusie, na temat Chrystusa. To Słowo, które jest wypowiedziane przez Chrystusa. Czy Bóg, czy Chrystus powiedział do ciebie coś dzisiaj? Być może przeczytałeś kilka fragmentów ze Świętego Słowa na poranne ożywienie. Trochę posługi o Chrystusie. Tak, ale czy Chrystus powiedział coś do ciebie tego poranka? Jedna rzecz, której się nauczyłem, gdy dorastałem w Panu. Panie, podczas gdy rano przychodzę do Pana, Panie, powiedz do mnie dzisiaj jakieś słowo. Możecie czytać akapit za akapitem, ale to nie ma znaczenia, dopóki Bóg nie powie do ciebie jakiegoś słowa. Być może powie tylko jedno słowo. Uświęcony. Uświęcony. Ach, to słowo po prostu działa w tobie przez cały dzień. Być może zapomnicie wszystkie te fragmenty, wszystkie wyjaśnienia, ale to słowo powtarzać się będzie w waszej istocie. Potrzebujemy, żeby Pan, Syn Boga, mówił do nas. To jest Słowo Chrystusa. Numer jeden. W swojej nowotestamentowej ekonomii Bóg przemawia w Synu. Hebrajczyków 1:1 i 2 mówią nam wyraźnie, że w Starym Testamencie Bóg przemawiał w prorokach w wielu częściach i na wiele sposobów. A teraz w Nowym Testamencie Bóg przemawia do nas w Synu. Kiedy przyszedł Syn, nie przyniósł tylko Bożego przemawiania do nas. On sam był samym Bożym Słowem. Cokolwiek powiedział, było Bożym przemawianiem. Nie było tak, że nagrał On tylko Boże Słowo, powtórzył, odtworzył i przekazał je nam. On sam był Bożym Słowem. Bóg przemawia w Synu. Numer dwa. Syn przemawia nie tylko własnymi ustami w Ewangeliach, lecz także poprzez swoje członki, apostołów i proroków, w Dziejach Apostolskich, w listach i w Księdze Objawienia. Wszystko, co w nich powiedziano, można uważać za Jego Słowo. Toteż mówił On wiele w czasach Ewangelii, kiedy był na ziemi, potem, gdy zmarł i zmartwychwstał, jako Duch zamieszkuje swoich wierzących, więc apostołowie przemawiali, a także wszyscy święci przemawiają. Przemawiali w kościołach, rozpowiadając Go jako Ewangelię wszędzie, dokądkolwiek poszli. To też Boże Słowo, przemawianie Chrystusa jest kontynuowane przez Jego członki, którymi są synowie Boga. Dzisiaj Bóg wciąż przemawia w swoim Synu, ale nie dzieje się to dłużej w indywidualnym Synu, lecz w zbiorowym Synu. Numer trzy. Słowo Chrystusa obejmuje cały Nowy Testament, a my musimy być tym Słowem napełnieni. Tak więc musimy być napełnieni takim Słowem. B. Słowo Chrystusa to tak naprawdę Jego osoba. Paweł niemalże uosabia to słowo. Mówi nam, żebyśmy pozwalali temu słowu mieszkać w nas, jakby była to żywa osoba. W moich wczesnych latach jako młody chrześcijanin lubię tę historię, bo myślałem sobie, ach, muszę przeczytać Biblię wiele razy, tak jak Watchman Nee. I chciałbym być w stanie zapamiętać tak wiele wersetów. I tak zrobiłem. Wiele rozdziałów, wiele wersetów zapamiętałem. Myślałem sobie, pozwolę, aby słowo mieszkało we mnie bogato, w sensie wielu zapamiętanych, przechowywanych w mojej głowie wersetów. Jednak stopniowo teraz rozumiem, to nie o to tu chodzi. Chodzi o to, że Chrystus, żywe słowo, słowo Chrystusa, którym jest tak naprawdę żywa osoba, musi w nas mieszkać, tak jak osoba wprowadzająca się do domu, wprowadzająca się do mieszkania, żeby się osiedlić, tutaj zamieszkać. Dzięki Jego zamieszkiwaniu jest tyle bogactw, Nie tylko wiele zapamiętanych przeze mnie wersetów, ale teraz, poprzez pozwalanie tej osobie wprowadzać się w głąb mnie, on przyniósł ze sobą wiele bogactw. Więc Paweł używa tego słowa zamieszkuje, mieszkać, mieszka w nas. Słowo to oznacza czynić sobie dom, osiedlać się, tak jak osoba, która wprowadza się do domu. Najpierw Chrystus jest naszą osobą, potem Jego uosobione żywe słowo jako Jego osoba w nas mieszka. Powinniśmy przeczytać Kolosan 3,16 razem z Efezjan 3,17, które mówią, że Chrystus może uczynić sobie dom w naszym sercu. Następnie Kolosan 3,16, niech Jego słowo mieszka w nas bogato. To słowo to sam Chrystus, który czyni sobie dom w naszym sercu. Słowo Boga musi być uosobione. Powtórzę, nie przychodźcie do słowa jedynie jako zapisanych czarno na białym liter. Boże słowo to żywa osoba. Chce w nas zamieszkiwać, mieszkać wewnątrz nas, tak jak osoba czyniąca sobie dom. Skoro słowo Chrystusa, Chrystus może w nas mieszkać, musi być żywą osobą. Dlatego też zwrotnie, słowo Chrystusa mieszka w nas, wskazuje, że pozwalamy żywej osobie, Chrystusowi w nas mieszkać. C. Musimy pozwalać słowu Chrystusa mieszkać w nas bogato i zajmować pierwsze miejsce w naszej istocie. Jeden, słowo niech jest ważne. Słowo Chrystusowe jest obecne, ale musimy pozwalać Mu działać w nas. Cóż, drodzy święci, przez cały czas mamy słowo Chrystusa wokół nas. Zwłaszcza w tych dniach, w Jego odzyskiwaniu, Jego słowo nie jest rzadkością. Ale jak bardzo to słowo zdołało w Tobie zamieszkać, uczynić sobie dom w Waszych sercach, w waszych wewnętrznych częściach. Musicie pozwalać, to słowo niech, pozwalać, obejmuje Twoją wolę, podejmowanie decyzji. Pozwolę Mu wejść, niech wejdzie, niech to słowo się przemieszcza, niech zajmuje pierwsze miejsce w moim wnętrzu. Słowo pozwalać wskazuje również na to, że możesz odrzucić, możesz nie pozwolić, możesz go odwrócić. Tak jak Kościół w Laodycei, Chrystus stał na zewnątrz i pukał do drzwi. Chrystus znajdował się tam bardzo blisko, ale był na zewnątrz. Prosił Kościół w Laodycei, pozwólcie mi wejść. Nie trzymajcie mnie tylko na zewnątrz. Chcę wejść i jeść z wami wieczerzę. W tych dniach nie potrzebujemy tylko usłyszeć Słowo Chrystusa i poprzez jedzenie Słowa Chrystusa, modlitewne czytanie Słowa Chrystusa, przyjmować coś do swego wnętrza. Ale następnie musimy pozwalać, niech to Słowo we mnie zamieszkuje, żeby miało pierwsze miejsce w naszej istocie. To oznacza, że będzie miało swobodę działania. Dwa. To, że słowo to mieszka w nas bogato, oznacza, iż zamieszkuje w nas w bogaty sposób. Jego zamieszkiwanie jest bogate. Czasami, ponieważ przychodzi do nas, by w nas zamieszkać, dotyka nas odnośnie tego, że jesteśmy zajęci, tego, o czym myślimy i tego, ku czemu skłaniają się nasze emocje. Jego słowo wchodzi. On dotyka nas odnośnie niektórych ludzi, niektórych rzeczy, które kochamy, a z których nie chcemy zrezygnować. Lecz On odwiedza nas i zostajemy poskromieni. Wówczas więcej z bogactw Chrystusa udziela się do naszego wnętrza. Jego zamieszkiwanie niesie ze sobą wiele bogactw. Przychodzimy, by poznać i doświadczyć Chrystusa w bogatszy sposób poprzez to słowo, które zamieszkuje w nas. Greckie słowo oddane jako mieszkać oznacza dosłownie przebywać w domu, mieszkać w czymś, zamieszkiwać. Tak jak kiedy przeprowadzacie się do waszego nowego domu, decydujecie o kolorze farby, rodzajach zasłon i tak dalej. Chrystus ma swoją wolę. Pragnie ozdobić waszą istotę swoim umysłem wraz ze swoją myślą. Czy pozwolisz mu na to? On chce w tobie zamieszkiwać. Wskazuje to, że powinniśmy pozwalać Słowu Chrystusa w nas mieszkać, zamieszkiwać, czynić w nas dom. Pańskie Słowo musi zajmować w nas wystarczająco dużo miejsca, żeby mogło działać i usługiwać w nas bogactwami Chrystusa. Powinniśmy dawać Słowu Chrystusowemu swobodę działania w nas, zamieszkiwania i czynienia domu. Słowo Chrystusa musi mieć absolutną swobodę. D. Musimy pozwalać Słowu Chrystusowemu w nas mieszkać, żeby móc doświadczać funkcji Słowa Bożego, które w nas działa i udziela nam bogactwa Chrystusa. Boże Słowo jest tak bogate, ma tak wiele aspektów. Bardzo szybko chcę zwrócić uwagę na 14 aspektów. Bardzo szybko. Słowo Chrystusa. Po pierwsze, to Chrystus. Jest to w Jana 1:1. Słowo Chrystusa to duch. Jest to duch. Jest to w Jana 6:63. Jest to również życie. Także Jana 6:63. To światło. Z Psalmu 119:105. To pokarm. W Ewangelii według Mateusza 4:4. To nasienie. Z pierwszego listu Piotra 1:23. To deszcz i śnieg. W Księdze Powtórzonego Prawa 32:2, a także w Izajasza 55:10-11. To rosa w Księdze Powtórzonego Prawa 32:2, to ostry miecz z Hebrajczyków 4:12, to młot w Jeremiasza 23:29, to ogień także w Jeremiasza 23:29, to mleko w 1 Piotra 2:2, to Boży oddech w 2 Tymoteusza 3:16, to lekarstwo w Księdze Przysłów 4:20-22. Są to różne aspekty Bożego Słowa i ma ono wiele funkcji. Numer jeden. Słowo Boże nas oświeca, odżywia i podlewa, żeby ugasić nasze pragnienie. Numer dwa. Słowo Boże wzmacnia, obmywa i nas buduje. Numer trzy. Słowo Boże dopełnia, doskonali oraz buduje, uświęcając nas. Numer cztery. Dzięki temu, że będziemy pozwalali Słowu Chrystusowemu w nas mieszkać, możemy się stać Bogiem człowiekiem wypełnionym Chrystusem, rzeczywistością Bożych przymiotów. Święci, obyśmy byli tymi, którzy jedzą Słowo Chrystusa. Słowo Chrystusa albo Boże Słowo jest dla nas zaopatrzeniem życia jak pokarm, żebyśmy się nim radowali. A sposobem na radowanie się jest modlitewne czytanie Go, ćwiczenie naszego ducha, abyśmy byli ubogaceni, a Słowo Chrystusa mogło swobodnie przemieszczać się w naszym wnętrzu, by w nas zamieszkiwać. Następnie dzięki temu Słowu możemy być zbudowani, wydoskonaleni, żeby być Jego Bóg ludźmi, być Jego ciałem, a nawet być przygotowani jako oblubienica Chrystusa. Amen.